Czwartek, 9 września, 21.30. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Witam się z Państwem, ojciec Benedykt. Dziś chcemy rozmawiać o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. W naszym studiu siostra Jana Maria Ściga, siostra franciszkanka służebnic Krzyża i ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy gorąco i serdecznie w studiu Radia Maryja i na antenie naszej rozgłośni.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Przygotowujemy się i duchowo, ale przygotowujemy się też w sposób taki organizacyjny. Chcemy zdobyć coraz większą wiedzę, mieć coraz pewniejszą świadomość tego, kim były te dwie postaci, które od najbliższej niedzieli, czyli od 12 września w rocznicy odsieczy wiedeńskiej nazywać będziemy błogosławionymi, a jednocześnie przyzywać będziemy jako błogosławionych, a wiemy, że każdy, kto przeszedł jako święty w sposób heroiczny, ewangeliczny przez tę ziemię, jest dla nas wzorem, przykładem, orędownikiem. Chcemy się dziś dowiedzieć od naszych gości, w czym możemy, w czym powinniśmy naśladować i co powinniśmy wiedzieć o czcigodnych sługach Bożych Stefanie kardynale Wyszyńskim i matce Elżbiecie Czackiej. O siostrze Czackiej już usłyszeliśmy, raczej przepraszam, kardynale Stefanie Wyszyńskim usłyszeliśmy już bardzo dużo. Troszeczkę mniej wiemy o siostrze Elżbiecie Czackiej, matce Elżbiecie Czackiej. Oddamy głos siostrze, siostra Jana Maria Ściga, siostra franciszkanka służebnic Krzyża. Duchowa, charyzmatyczna, spadkobierczyni, córka matki Elżbiety Czackiej. Prosimy, siostro.
Życiorys matki Elżbiety Róży Czackiej, można powiedzieć, nadaje się na scenariusz filmowy, dlatego że historia zaczyna się następująco. Róża wychowała się w znanej arystokratycznej rodzinie na Ukrainie i tam miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Kiedy Róża ma 6 lat, razem z rodzicami, z rodzeństwem przenosi się do Warszawy, do pałacyku na Krakowskie Przedmieście i tutaj jej wychowaniem, nad jej wychowaniem czuwa ukochana babka Pelagia z Zapiechów. Co ciekawe, Róża otrzymuje niebywałe jak na tamte czasy wykształcenie i zajmuje się również uczy się jak administrować, zarządzać majątkiem, co potem przydaje jej się w zarządzaniu nowo powstałym dziełem i zgromadzeniem. To też pokazuje, jak niesamowicie Pan Bóg przygotowuje ją do działalności i do tego do prowadzenia dzieła i zgromadzenia. I można by powiedzieć, że wszystko rozwija się wspaniale, ale nad życiem Róży jest jeden cień. Róża ma problem ze wzrokiem. Wydaje się, że krótkowzroczność w rodzinie Czackich była dziedziczna. Problemy ze wzrokiem miał również stryj Róży, kardynał Włodzimierz Czacki, który w starszym wieku również zupełnie zaniewidział. Początkowo Róża nie zdaje sobie sprawy z tego, że pewnych rzeczy nie widzi. Mówią o tym zapiski z jej wczesnego dzieciństwa, kiedy wraca ze spaceru i jej rodzeństwo dzieli się z tym, że na polu widziało pasące się krowy. Ona po prostu tych krów już nie widziała, ale wydawało jej się, że jest to po prostu naturalne. Natomiast tragedia rozpoczyna się wtedy, kiedy Róża ma 18 lat. Razem z rodzeństwem uwielbia jazdę konną i razem z braćmi jeździ skacząc przez przeszkody. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach jazda konna wyglądała zupełnie inaczej. Panienki jeździły w tak zwanym damskim siodle, więc Róża musiała wiedzieć, w jaki sposób obliczyć odległość od przeszkody i odpowiednio pokierować koniem. Niestety stała się tragedia. Róża spadła z konia i wtedy odkleiły jej się siatkówki. W dzisiejszych czasach pewnie wzrok byłby do uratowania, ale wtedy niestety zaczęła się nowa droga w jej życiu. Początkowo rodzina nie może sobie poradzić z jej tragedią. Róża, która na progu dorosłego życia zaczyna bywać na salonach, jest kandydatką do wydania, kiedy rodzice przygotowują ją do tego, do zamąż pójścia i do nowego życia, okazuje się, że staje się niezdarną, że nie rozpoznaje twarzy kuzynów, że rozlewa filiżanki z herbatą i rodzice decydują się o wycofaniu jej z życia towarzyskiego, tłumacząc jej nieobecność migrenami i złym samopoczuciem. To przedziwne, że w tej kochającej się przecież rodzinie tak trudno rodzicom było zaakceptować jej kalectwo. W międzyczasie też wożą jej ją od jednej sławy zagranicznej do drugiej. Róża ma operacje okulistyczne i niektóre są tylko po to, żeby zachować przejrzystość gałek ocznych. Nie wiadomo, jakby skończyła się ta historia, gdyby Róża nie trafiła do warszawskiego okulisty, doktora Ryszarda Geppnera juniora, który powiedział jej bardzo trudne, ale jakże bardzo ważne słowa. Sprawa pani wzroku jest beznadziejna. Pani już nigdy nie odzyska tego wzroku. Pani już nigdy nie będzie widziała. Ale niech pani zajmie się niewidomymi, którymi w Polsce nikt się nie zajmuje. Myślę, że odwaga tego młodego lekarza dała Róży siłę na dalsze działanie. Ta 22-letnia młoda dziewczyna wróciła do swojego pokoju i zamknęła się w nim na 3 dni. Co wtedy się wydarzyło pomiędzy nią a Panem Bogiem, tego się już chyba nigdy nie dowiemy, bo jest to ogromna tajemnica jej serca. Ale kiedy drzwi jej pokoju na nowo się otworzyły, Róża była już innym człowiekiem. Powiedziała do swojej służącej, no słuchaj, pakujemy się, jedziemy za granicę. Ja muszę nauczyć się, jak należy służyć niewidomym. I rzeczywiście do nowego zadania podchodzi bardzo odpowiedzialnie. Sama uczy się wypukłego pisma Braille'a. Odwiedza zagraniczne ośrodki w Belgii, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii. Uczy się, jak należy służyć niewidomym, jak funkcjonują takie ośrodki i rodzi się w niej myśl o tym, żeby taki ośrodek w Polsce założyć. Taka pierwsza instytucja, która powstaje w Polsce, to przytułek dla niewidomych dziewcząt i warsztaty koszykarskie, plecionkarskie, jak również warsztaty dla niewidomych staruszek, które uczyły się klejenia papierowych toreb. To jest 1910 rok. Ten pierwszy przytułek powstaje w Starej Ruderze na ulicy Dzielnej w Warszawie. Krok później to założenie w 1911 roku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które do dziś prowadzi wszystkie placówki nasze na terenie Polski, które prowadzą szkoły, przedszkola, działy wczesnego wspomagania dziecka niewidomego. I te wszystkie działania, które obejmowały patronatem osoby niewidome, ich rodziny, które zapoczątkowały biuro przepisywania książek w Braille'u, przerwał wyjazd Róży na Ukrainę, na komunię jej bratanka, na Wołyń. Okazało się, że Róża, mając wyjechać tylko na kilka dni, została na Ukrainie 3 lata. Zatrzymała się tam na skutek działań wojennych. Nie było możliwości powrotu do Warszawy. I było to zbawienne, dlatego że trafia w Żytomierzu na swojego pierwszego kierownika duchowego, przy którym odkrywa kolejne powołanie w swoim życiu. To niesamowite, jak Pan Bóg ją prowadzi, że kiedy wydaje się, że życiowo zamykają się przed nią kolejne drzwi, Pan Bóg pokazuje, że otwierają się w zupełnie inny sposób, inne perspektywy. Tutaj nie może służyć niewidomym w Polsce, ale pomaga swoim ubogim na Ukrainie. Jej służąca mówi, panna hrabianka jest taka rozrzutna dla ubogich na Ukrainie, a Róża na to odpowiada, mam nadzieję, mam ufność w Bogu, że kiedy ja pomagam ubogim na Ukrainie, ktoś pomaga moim niewidomym w Polsce. Mało tego, zaczyna rozumieć, że filantropia nie jest wystarczająca w jej posłudze, w jej życiu, że Pan Bóg chce, aby całkowicie poświęciła się służbie niewidomym, nie tylko na ciele, ale na duszy, żeby jej życie było służbą niewidomym na duszy, zadośćuczynieniem za duchową ślepotę świata i zjednoczeniem się z Panem Jezusem w wspólnym niesieniu krzyża dla zbawienia ludzi. W ten sposób przygotowuje się w trzecim zakonie świętego Franciszka do złożenia ślubów wieczystych i przyjęcia habitu franciszkańskiego i tak w 1917 roku składa śluby wieczyste, przyjmuje imię zakonne Elżbieta i wiosną 1918 roku powraca do Warszawy już jako franciszkanka. Wtedy zaczyna się zupełnie nowa historia na terenach polskich.
Okazuje się, że osoba świecka, okulista staje nad Różą Czacką i wyznacza wręcz jej nowy kierunek działalności. Natomiast spotkanie z kierownikiem duchowym wyznacza też jej nową drogę życia. Jest to droga życia już nie Róży Czackiej, tylko Elżbiety Czackiej. Droga życia zakonnego. Prosimy siostro o przedstawienie nam historii matki Elżbiety Róży Czackiej, odpowiadającej na te dwa powołania. Pierwsze, służba niewidomym, a drugie, stworzenie instytutu i to Instytutu Życia Zakonnego.
Kiedy powraca do Warszawy, zgłasza się do Kurii Warszawskiej z prośbą o zgodę, otrzymanie zgody na założenie nowego zgromadzenia i możliwość gromadzenia wokół siebie pierwszych kandydatek. Otrzymuje taką zgodę, choć nie bez turbulencji, bo proszę sobie wyobrazić niewidomą zakonnicę, która przychodzi i pragnie taką zgodę uzyskać. Rzeczywiście, gdyby nie poparcie arcybiskupa Krakowskiego i nuncjusza apostolskiego Achillesa Ratiego, wydaje się, że byłoby to niemożliwe. Fenomen Róży Czackiej dostrzegł również młody ksiądz pracujący w kurii, ksiądz Władysław Korniłowicz, który szybko włączył się w powstające dzieło matki Czackiej. Związał się też przez to, że ksiądz Krawiecki, pierwszy duchowy kierownik, zachorował i zmarł na nowotwór mózgu. Ksiądz Korniłowicz, chociaż zaangażowany był na konwikcie w Lublinie i tam prowadził swoją działalność, przyjeżdżał do Lasek i w ten sposób wspierał matkę Elżbietę, ale także dzięki swojej działalności w kółku, w którym gromadził młodych intelektualistów, w ten sposób też pomagał matce w rekrutacji osób do dzieła, ale też do zgromadzenia. Matka szybko zrozumiała, że oprócz sióstr potrzebuje też osoby świeckie, aby w Laskach pod Warszawą, gdzie w 1922 roku przeniosły się placówki ośrodka dla niewidomych i tam powoli przeniosły się też domy zgromadzenia, że potrzeba bardzo ścisłej współpracy sióstr franciszkanek i osób świeckich. I to też kolejny fenomen człowieka, który żyje kilkadziesiąt lat przed II Soborem Watykańskim. Ówcześni też tego nie rozumieli i patrzyli bardzo sceptycznie na tą współpracę, a matka wiedziała, że jest to bardzo ważne i bardzo owocne, że jest to wymiana charyzmatów i że często jest tak, że czasami siostry są osobami przełożonymi, a czasami świeccy i trzeba jakby w tym dziele ze sobą współpracować. Nie bała się tej współpracy. Wiedziała, że nie ma tutaj zewnętrznych ram, nie ma zewnętrznej klauzury. Bardzo liczyła na to, że siostry będą miały głębokie wewnętrzne życie oparte na liturgii, na zaufaniu Panu Bogu i na takiej bardzo wewnętrznej z Nim relacji. I to też było taką cechą naszej duchowości.
Wiemy, ponieważ matka Elżbieta Różaczacka to osoba, której życie splata się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii świata, ale w historii też Polski i tych ziem, czy to ziem obecnie przynależących do Ukrainy, czy obecnych ziem stolicy Laski, Warszawa. No ale to są czasy tak, pierwszej wojny światowej. Ona wtedy rozpoznaje swoje powołanie. 1 grudnia 18 roku powstaje zgromadzenie. Potem też czasy II wojny światowej, a ona niestrudzenie realizuje swoją misję służby niewidomym, ale też bycia przełożoną, bycia fundatorką, bycia jednocześnie osobą odpowiedzialną za kształt nowego zgromadzenia. Jak te wydarzenia zewnętrzne miały wpływ, jaki miały wpływ na matkę Różaczacką?
Matka Czacka była otwarta na znaki czasu. Czytała je bardzo wyraźnie, dlatego że była bardzo współpracowała z opatrznością Bożą i dla niej było bardzo ważne to, co działo się na terenie ojczyzny. Kiedy 1 września prezydent Warszawy poprosił mieszkańców, aby poszli kopać rowy, ona od razu wysłała swoje siostry do razem z niewidomymi, aby wzięli udział w tej pracy, ponieważ czuła się współodpowiedzialna za ojczyznę. Tak samo, kiedy chodziło o decyzję, żeby zakład w Laskach przystąpił do powstania, matka zdecydowała o zorganizowaniu szpitala powstańczego w budynku internatu. I takim świadkiem, jednym z naocznych świadków takiej postawy mężnej matki Czackiej był właśnie ksiądz Stefan Wyszyński, który już wtedy od prawie 2 lat był kapelanem zakładu i kapelanem Armii Krajowej. Prawie 20 lat od zakończenia wojny tak wspomniał tamte czasy. Patrzyłem wtedy na matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie taka odwaga, żeby wystawić dzieło na wszelkie niebezpieczeństwa związane z czynnym zaangażowaniem się w powstanie. Nie był to bowiem tylko szpital. Był tutaj i ośrodek aprowizacyjny, i łączniczki, i szpital cywilny, i wiele innych rzeczy. Matka uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili cały świat. Odsłonił mi się wtedy zupełnie nowy obraz człowieka, który dotychczas był tylko oddany modlitwie i służbie ociemniałym. Byliśmy tutaj nieustannie zagrożeni. Wszystkie nabożeństwa odbywały się normalnie, a matka była dla nas wszystkich źródłem pokoju, równowagi, gotowości i służenia. I w czasie powstania i później przez zakład przechodziły tłumy wysiedleńców z Warszawy i były takie sytuacje, że nawet kilkaset osób dziennie przechodziło przez zakład i matka starała się, żeby każdej z tych osób pomóc. Nie mogąc pomagać osobiście, długie godziny spędzała na modlitwie, ale jednocześnie na bieżąco chciała wiedzieć o sytuacji panującej w zakładzie. Taka też ciekawostka, że matka pozwalała, aby kapelani wojsk niemieckich mogli odprawiać msze święte na terenie zakładu. Jaka to ogromna szerokość umysłu, jaka wrażliwość, jaka otwartość.
Matka Elżbieta Różaczacka, założycielka zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic Krzyża, Skupiamy się tak, założenie, niewidomi, zgromadzenie, dwudziestolecie międzywojenne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, powstanie, ale wiemy, powstanie warszawskie, ale wiemy, co się stało po 45 roku, władze komunistyczne, ani nie sprzyjające kościołowi, ani siostrom zakonnym, wszelką niepełnosprawność starano się ukryć, bo przecież byliśmy i każdy kraj podległy Moskwie był miejscem szczęścia i dobrobytu i oczywiście nieobecności jawnej, oficjalnej, czy w przestrzeni jakiejkolwiek publicznej kogoś, kto ma niepełnosprawność, bo przecież wszyscy byli zdrowi, piękni, wspaniali, szczęśliwi. Jak w tych czasach radziła sobie matka Elżbieta Różaczacka?
Tutaj znowu trzeba podkreślić ogromną współpracę matki ze świeckimi i ogromną rolę ówczesnego dyrektora ośrodka, pana Zygmunta Serafinowicza, który miał kontakt z ówczesnymi władzami i to właśnie on bronił katolickiej roli zakładu. To on był tym, który powiedział, że nie zdejmie krzyża ze ścian naszych szkół i że laski zawsze pozostaną na fundamentach wiary chrześcijańskiej. Oczywiście władze próbowały sprowadzić ośrodek w Laskach tylko do przytułku, który będzie przyjmował dzieci niewidome z niepełnosprawnością intelektualną. I mieliśmy takie dzieci, ale siostry je przyjęły z radością. Te dzieci wspaniale się rozwijały i do dziś mamy szkoły dla dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością, które mają u nas swoje miejsce i które mają wszelkie możliwości, by rozwijać się na miarę swoich potrzeb.
Jak rozwinęło się zgromadzenie po śmierci matki?
Obecnie jest nas ponad 180 sióstr na całym świecie. Mamy swoje domy nie tylko w Polsce. W Polsce jesteśmy w Laskach, gdzie jest nasz dom macierzysty, przy kościele świętego Marcina w Warszawie, gdzie mamy dom generalny, w Rabce, gdzie jest szkoła dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w Sobieszawie koło Gdańska, gdzie jest ośrodek rehabilitacyjny z przedszkolem i działem wczesnego wspomagania, oraz na Lubelszczyźnie, gdzie prowadzimy dom dla dorosłych już pań niewidomych. Pracujemy również za granicą.
Moja siostra podąd była w Afryce, w Rwandzie?
Tak. Miałam tą radość, że współtworzyłam ośrodek dla dzieci niewidomych w Rwandzie, ale mamy też domy w Indiach i na Ukrainie.
Siostra Jana Maria Ściga, franciszkanka, służebnica krzyża. Dlaczego Jana Maria?
Dlatego, że bardzo do mnie przemówiła scena spod krzyża. Oto syn twój, oto matka twoja. To taki testament skierowany również i do mnie.
No, ostatnie, siostro, pytanie w tej serii pytań, 21:54. Beatyfikacja matki Elżbiety Różaczackiej i Stefana kardynała Wyszyńskiego. Coraz więcej słyszymy o matce Różaczackiej, dowiadujemy się. Chociaż o Laskach niemalże każdy słyszał, a teraz okazuje się, że w takim duecie świętych w niebie już patrzą na nas. Nie chcemy nikomu umniejszać świętości, to rzecz jasna, bo zadzierać ze świętymi nie radzę nikomu, tym bardziej tutaj. Czym jest beatyfikacja dla osób niewidomych, dla osób, które przeszły przez ośrodek w Laskach czy inne ośrodki, które spotkały się z całym dziedzictwem i posługą sióstr franciszkanek, służebnic krzyża?
Myślę, że najlepiej o to pytać osoby niewidome i będzie na to pewnie czas w czasie naszych
telefonów. Siostra ma taki katalog, tam 150 tysięcy wypowiedzi dzieci zwłaszcza. Ale
Chciałabym powiedzieć, że to właśnie osoby niewidome najbardziej prosiły i miały gorące pragnienie, by jak najszybciej mieć błogosławioną patronkę, niewidomą matkę niewidomych. A ja bym chciała Państwu coś przeczytać, dlatego że w przygotowaniach do beatyfikacji w Laskach przechodziliśmy przez różne etapy. Mieliśmy różnego rodzaju spotkania, eventy, konkursy. Były też konkursy wiedzy historycznej o matce, po to, żeby naszym niewidomym dzieciom i młodzieży jak najlepiej przybliżyć postać matki, żeby dzieciaki mogły spotkać się z tą osobą, zaprzyjaźnić. Ale był też taki konkurs, kiedy dzieci mogły napisać list do założycielki, kiedy mogły powiedzieć jej o sobie, powiedzieć to, co czują. To był taki konkurs pod tytułem Matka Czacka i ja. Chciałem przeczytać Państwu kilka wypowiedzi. Droga Matko Elżbieto, cieszę się, że wspominasz swoje dzieciństwo, kiedy byłaś małą dziewczynką. Mogę dzięki temu zobaczyć, jak żyłaś, co lubiłaś robić. Wiem, że mnie wspierasz w różnych momentach. Za to, że jesteś moją najlepszą opiekunką, dziękuję. Bardzo cię kocham i proszę cię, żebyś calusieńki czas była ze mną. Dziękuję ci, że ty wymyśliłaś takie pozdrowienie przez krzyż do nieba. Miło mi, że ty zostawiłaś dzieciom swój testament, bo świat trzeba poznawać dotykiem. Uczyłaś się Braille'a tak jak pozostali niewidomi, ale ty sposobem wbijania szpileczki w poduszkę. Wiem, znasz zasady, które ciebie uczyła babcia Pelagia, żeby znać dużo modlitw na pamięć, żeby uczyć się różnych zasad wiary, żeby umieć po ciemku coś znaleźć i utrzymywać kontakt z innymi niewidomymi osobami. Pozdrawiam ciebie, Kasia.
Babcia Pelagia to na jednym ze zdjęć taka sroga babcia.
To chyba tylko wygląd srogi, dlatego że wszystkie wnuki uwielbiały babcię Pelagię. Była bardzo wymagająca, natomiast rzeczywiście to, co Róża od niej zyskała, to na podstawy swojej wiary, dlatego że kiedy miała 6 lat, uczyła się czytać na naśladowaniu Tomasza Akempis w języku francuskim.
Siostra Jana Maria Ściga, franciszkanka, służebnica Krzyża. Jest z nami również ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bo rozmawiamy dzisiaj o beatyfikacji zarówno matki Elżbiety Czackiej, jak i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże profesorze, wysłuchaliśmy całej pięknej historii o matce Róży Czackiej. Wiem, że ksiądz profesor jest też podczas lektury listów obydwojga do siebie. Słyszymy o tym, że Maria Róża Czacka, matka Róża, matka Elżbieta Róża Czacka, to można powiedzieć matka niewidomych, matka osób, które zostały dotknięte przez taką formę niepełnosprawności. Natomiast o Stefanie kardynale Wyszyńskim często słyszeliśmy, że jest to ojciec dla kapłanów, ojciec narodu, interrex dla Polski, zupełnie inny kontekst, inne oddziaływanie, inna odpowiedzialność, ale beatyfikacja łączy te dwie postaci, zarówno tego, który był pasterzem i przewodnikiem narodu i tej, która była przewodniczką dla osób niewidomych i dla zgromadzenia, które posługuje niewidomym i jednocześnie walczy o to, by ślepota świata duchowa była jak najmniejsza.
Tak, istotnie można powiedzieć, że mamy tutaj przeżywać, będziemy wkrótce dwie beatyfikacje, które z jednej strony wydają się być zaskakujące, jeżeli spojrzymy na zakres oddziaływania obojga błogosławionych. Z drugiej strony wiemy, że właśnie ich losy splotły się ze sobą, że wywiązała się między nimi duchowa przyjaźń, która trwała przez lata. Dla Stefana Wyszyńskiego laski były domem, drugim domem, do którego często był przez matkę Różeczacką zapraszany, który to dom darzył pamięcią. W tej korespondencji, o której tutaj ojciec wspomniał, tych listów, kartek zachowanych jest 65. Niektóre są bardzo, można powiedzieć, takie lapidarne, bo zawierają na przykład życzenia świąteczne czy życzenia imieninowe, ale kiedy właśnie je odczytywałem, pomyślałem sobie, że jest w tych zapisach, w tej korespondencji między innymi, bo oczywiście są też listy obszerniejsze, ale w tej korespondencji jest taki zapis wierności. Wierności, która przecież nie była obowiązkiem. Nie było obowiązkiem to, żeby na przykład kardynał Wyszyński wysyłał z Rzymu pozdrowienia matce Różyczackiej. A jednak on to czynił. On pamiętał o jej imieninach, pamiętał o świętach, przesyłał błogosławieństwo i życzenia dla sióstr, dla całego dzieła lasek. Z drugiej strony, czy z pierwszej strony, matka Różyczacka pamiętała bardzo intensywnie o wszystkich jego uroczystościach, pamiętała o wielkich radościach związanych z nominacją biskupią, z nominacją kardynalską. Pamiętała też o rodzinnych dramatach, chociażby o śmierci jego macochy. Więc powiedzmy, tutaj jest pewna więź, która rzeczywiście zasługuje na uznanie, bo to byli ludzie, którzy równym krokiem szli wspólnie do Pana Boga. Natomiast no myślę, że właśnie warto zwrócić uwagę na to, co ojciec tutaj wydobył, jeżeli tak mogę powiedzieć, to znaczy właśnie na ten wymiar macierzyństwa i ojcostwa. Bo z jednej strony no mamy tutaj do czynienia z zakonodawczynią, która tworzy nowe zgromadzenie zakonne, pełni w nim władzę, nie despotyczną, ale właśnie taką przełożeńską, zakonną i matczyną właśnie, i matczyną. I prymas Polski, który jest interreksem, jest najwyższą władzą w Polsce, jak to określiła matka Czacka w jednym ze swoich listów do księdza kardynała Wyszyńskiego. I o tej władzy wielu jest przekonanych w różny sposób. Z jednej strony wielu Polaków, przedstawiciele narodu polskiego w znakomitej większości czują w tej władzy oparcie. Dla rządzących komunistycznym państwem ta władza prymasa jest przekleństwem i jest czymś, co wywołuje trwogę. Ale prymas przy całej właśnie potędze swojej władzy pozostaje ojcem. I to jest ogromny fenomen. Ogromny fenomen, który, jak sądzę, pokazuje umiejętność, która jest bezcenna w każdym czasie, ale dzisiaj chyba jest to umiejętność o tyle bezcenna, że ona jest bardzo deficytowa. Łączyć w sobie władzę z wrażliwością matczyną i ojcowską, macierzyńską i ojcowską. To jest rzecz, która, to jest przymiot, to jest cecha, która jest zjawiskiem niezwykle trudnym. Dzisiaj obserwujemy z jednej strony bardzo mocno posuniętą jakąś instytucjonalizację różnych władz, zarówno państwowych, jak i oczywiście także kościelnych. Obserwujemy taką instytucjonalizację, obserwujemy pewne socjotechniki, które próbują tę instytucjonalizację czynić lżejszą i bardziej sprawniejszą do funkcjonowania. Ale brakuje bardzo często właśnie tego wymiaru nie tyle empatii, bo właśnie nie nazwałbym tego empatią, tylko brakuje autentycznej wrażliwości matki i ojca. I oboje błogosławieni, którzy wkrótce będą wyniesieni na ołtarze, myślę, że właśnie w sposób znakomity potrafili okazywać właśnie te cechy, które w ich wydaniu były czymś znakomitym, a dzisiaj, powtórzę to raz jeszcze, wydają się być dość deficytowe.
Pytamy nieustannie, kim mogą być i powinni być święci dla nas. Spoglądamy na Stefana kardynała Wyszyńskiego i pytamy się, jak w przypadku każdego świętego, które cnoty osiągną w stopniu heroicznym? W czym powinniśmy naśladować kardynała Stefana Wyszyńskiego jako wyznawcy Chrystusa, jako członkowie Kościoła? No bo przecież podjął tyle tematów, ale jego relacja i do cierpienia, i do samotności, jego relacja do władz, czyli do prześladowców, no były wyjątkowymi i tutaj zarówno księdza profesora, jak i siostrę Janę Marię prosimy o taką refleksję nad tym, które cnoty osiągnęli w stopniu heroicznym i w których cnotach powinniśmy je ich naśladować.
Jeżeli mogę rozpocząć, to powiem tak, że wydaje mi się, znaczy jestem bezwzględnie przekonany, że w przypadku Stefana kardynała Wyszyńskiego no tą cnotą zasadniczą jest cnota wiary. To może wydać się takim no jakimś truizmem, ale ta cnota wiary w jego wydaniu jest rzeczywiście czymś heroicznym i czymś permanentnym. On po prostu, mówiąc wszystko postawiłem na Maryję, właściwie wyraża to, że on przez Maryję zawierzył wszystko Bogu. I to zawierzenie wyrażało się w różnych momentach jego życia. Wyrażało się w okresie wojennym, w okresie właśnie okupacji. Wyrażało się tuż po zakończeniu wojny, kiedy trzeba było odbudowywać nową rzeczywistość, kiedy on wrócił do Włocławka, został w 1945 roku z jednej strony rektorem odbudowywanego seminarium, odbudowywanego w sensie i materialnym, i duchowym, ludzkim, a ponieważ był deficyt księży, został też proboszczem dwóch parafii. No, wydawałoby się, że sytuacja jest ponad ludzkie siły, a zwłaszcza siły człowieka, który został wyświęcony w takich okolicznościach, że zakrystianin, który uczestniczył w tych święceniach, no tak życzliwie powiedział, że ksiądz to powinien raczej się szykować na śmierć, a nie na prymicję. Bo był przecież tak schorowany, że miał opóźnione święcenia, był słabego zdrowia. No więc teraz wydawałoby się, że przy takiej kondycji fizycznej no nie ma szans na podejmowanie jakichś realnych prac. Tymczasem Stefan Wyszyński, wspomnę tylko taki ten epizod, nie tak, że tak powiem, drastyczny, ale z drugiej strony pokazujący coś nieprawdopodobnego. No, schorowany ksiądz po przejściach też wojennych w 1945 roku zostaje rektorem, proboszczem dwóch parafii, redaktorem i wydawcą kilku gazet, kilku periodyków katolickich, w tym m.in. Ateneum Kapłańskiego, gazety lokalnej, diecezjalnej, kilku jeszcze innych. Więc to są rzeczy, które po prostu przerastają ludzkie siły i zdolności organizacyjne. Tu jest kwestia bezwzględnie zawierzenia. Kiedy przyjmuje biskupstwo, porównuje ten moment przyjęcia biskupstwa ze zwiastowaniem Maryi, z tym dialogiem, który rozegrał się w Maryi, z tym pytaniem, jakże to się stanie, jak przyjmę właśnie to biskupstwo, i jednocześnie zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do Matki Bożej zwlekał ze swoją odpowiedzią: niech mi się stanie według słowa Twego. Później przychodzi oczywiście okres już posługi pasterskiej i tutaj no, chciałbym zwrócić uwagę na to, co wydaje mi się szczególnie dla mnie osobiście jakoś poruszające. Moment aresztowania. Już oczywiście pomijam tutaj zmagania, te wszystkie sprawy związane z jego polityką, z państwem, ze słynnym non possumus. Chcę już zwrócić uwagę na te konsekwencje, które się pojawiły. Mianowicie prymas zostaje aresztowany. Moment aresztowania, o czym wspomniałem w części telewizyjnej, jest dla mnie momentem niezwykle poruszającym, opisany w zapiskach więziennych. Stanowi dla mnie bardzo czytelną paralelę z opisami ewangelicznymi ukazującymi pojmanie Chrystusa w Ogrójcu. Tak jak tam Chrystus pojmany zostaje broniony przez Piotra, który ucina ucho jednemu ze sług, którzy z kohorty, którzy przyszli pojmać Pana Jezusa, i Chrystus wtedy uzdrawia tego człowieka. W przypadku prymasa mamy sytuację no, zdumiewającą. Łagodny pies, który był w pałacu prymasowskim, w domu prymasowskim, baca, rzuca się na jednego z dwóch mężczyzn, ubeków, którzy przyszli aresztować księdza prymasa, gryzie go w rękę. Prymas zapewnia, że pies był szczepiony, ale sam prosi o podanie jodyny, bandaża, sam opatruje ranę temu właśnie człowiekowi, który przecież jest przedstawicielem aparatu ucisku, który zachowuje się w sposób ostentacyjnie wrogi. I to jest, powiedziałbym, początek tego okresu, w którym prymas jest doświadczany i kiedy czytamy jego zapiski więzienne, nie mamy tam żadnego zdania jakiegoś oceniającego, mówiącego w sposób negatywny. On zresztą o wszystkich dygnitarzach partyjnych zawsze wyrażał się z takim kulturowym szacunkiem. Mówię kulturowym szacunkiem, stosując formy grzecznościowe, że pan sekretarz, przedstawiciel pana, powiedzmy, tego czy owego dygnitarza partyjnego. Tam nie ma nigdy nawet jakiejś cynicznej, ironicznej formy chociażby użycia takich słów jak politruk, komuch, prawda, czy jeszcze może bardziej mocnych, wyrazistych. I to jest jedna rzecz, która myślę, że pokazuje, że ten człowiek wiary był jednocześnie człowiekiem autentycznej miłości bliźniego, która potrafiła właśnie zło pokonywać dobrem. I to jest jeden właśnie taki element. Drugi element, moment aresztowania, rozpoczął 3-letni okres internowania księdza prymasa, w którym został przecież odizolowany od wszystkiego, od kontaktów z najbliższymi, z rodziną, od kontaktów z księżmi biskupami, z duchowieństwem. No został skazany, można powiedzieć, na totalną samotność. I właśnie w tej samotności rodzą się największe dzieła duchowe prymasa. To jest absolutny fenomen, na który myślę, że warto zwracać uwagę. Dzisiaj, kiedy zastanawiamy się niejednokrotnie nad kryzysem Kościoła, szukamy jakichś form wyjścia z tego kryzysu, poszukujemy różnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych, jakichś funduszy pomocowych, zrzucania się pieniędzmi na realne czy domniemane ofiary. Warto zauważyć, że prymas podchodził do tego, no powiedziałbym, chyba nieco inaczej. Podchodził do tego w ten sposób, że trzeba budować tę rzeczywistość w najgłębszej relacji z Bogiem, że może nawet właśnie, może i dzisiaj potrzebne by były 3 lata jakiegoś głębokiego rozmodlenia się i wejścia w tajemnicę Boga żyjącego w Kościele, żeby odczytać nasze miejsce w tym Kościele, żeby odczytać plany uzdrowienia, bo prymas oczywiście, co trzeba też podkreślić, właśnie ten program duszpasterski oparł na tym charakterystycznym dyptyku. Z jednej strony walki z wadami narodowymi, które wypunktował bardzo kategorycznie, bardzo jednoznacznie i stworzył z tych wad katalog do zwalczenia, a z drugiej strony ukazywał cnoty narodowe, które powinniśmy w sobie zdobywać, które są już w nas jakoś zakorzenione, ale powinniśmy je rozwijać. A więc to był program bardzo realistyczny. To nie była wizja taka, w której ksiądz prymas idealizowałby rzeczywistość Kościoła i narodu. Nie, on był dogłębnie realistą. Ale właśnie ten realizm opierał na, czy wspierał głęboką relacją z Bogiem. I to pozwoliło stworzyć mu genialny program Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, program obchodów milenium Chrztu Polski, program jasnogórskich ślubów narodu. To wszystko stało się wielkim, wspaniałym dziełem księdza prymasa, które myślę, że może nas dzisiaj bardzo inspirować.
Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. W studiu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, siostra Jana Maria Ściga, franciszkanka, służebnica Krzyża. Siostrą, cnoty heroiczne u matki?
Matka w swoim życiu osoby niepełnosprawnej przecież w pełni realizowała cnoty teologiczne i kardynalne oraz rady ewangeliczne, pozostawiając tym samym przykład dla nas, osób konsekrowanych, ale też dla kapłanów. Często też wychodziła poza otaczającą rzeczywistość służby niewidomym fizycznie, dla których stworzyła wspaniały program rehabilitacji i rewalidacji, przygotowujący, przywracający ich do pełnienia ról w społeczeństwie i do samodzielnego życia w środowisku ludzi widzących, ale także pozostawała otwarta na ludzi duchowo niewidomych, szukających wiary, nawrócenia czy właściwej orientacji w życiu według prawych zasad. I właśnie w domach rekolekcyjnych w Laskach odbywają się rekolekcje, a siostry otaczają modlitwą tych, którzy przebywają, żeby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem. W tej wizji wspierał matkę bardzo wyraźnie ksiądz Władysław Korniłowicz, aby Laski były miejscem dialogu, który ma polegać przede wszystkim na umiejętności słuchania i poszanowania przekonań każdej osoby rzeczywiście poszukującej prawdy. Matka mówiła, jeżeli z ufnością i wiarą staramy się trwać w ręku Boga, w obecności Boga, to Bóg daje nam siły. Na każdy dzień Bóg daje nam pomoc swojej łaski za cenę trwania wierności. Nie wymagała od nas jakichś większych umartwień ponad to, co daje życie. Siostry franciszkanki każdego rana ofiarowują swój krzyż całodzienny w intencji Ojca Świętego, Kościoła Świętego i Ojczyzny. Matka była realistką. Chciała, żebyśmy to, co przynosi dzień, przeżywały intencjonalnie. I właśnie te wszystkie umartwienia zanosiły Panu Bogu jako też zadośćuczynienie za grzechy swoje, ale też za duchową ślepotę świata.
Bardzo gorąco dziękujemy. Drodzy Państwo, beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej już w najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 transmitowana na antenie Radio Maria i telewizji Trwam. Przygotowujemy się przez przybliżanie tych postaci, przez też takie przygotowywanie naszych serc, pogłębianie naszej wiedzy, ale też i naszego zaufania Panu Bogu, że przez tych świętych pomoże nam lepiej służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, bo zarówno Stefan Wyszyński, jak i Elżbieta Czacka służyli Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, dostrzegając potrzeby cierpienia drugiego człowieka. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 60.
Ona jego mocą była, postawił na nią wszystko. Z tej relacji miłość biła i prawdziwa bliskość. Było dnia bez jej imienia, bez różańca w dłoniach. W tej modlitwie się przemieniał, taką drogę obrał. Jedynemu Bogu przez Maryję, prymas tysiąclecia oddał się. Przez całe swoje życie po jej śladach szedł. To ona jego mocą była, prosił ją o jedno, by naród w swych ramionach skryła teraz i na wieczność. Prosił też, by w nas odżyło przekonanie szczere, że w tym życiu czas to miłość tej nigdy za wiele. Jedynemu Bogu.
22:20. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Rzeszowa, Danuta. Ja do siostry Jany Marii tak chciałam powiedzieć, że ja mam bratanicę, która ma 35 lat i ma jaskrę i też właśnie bardzo niewiele widzi i dwukrotnie miała robiony przeszczep, ostatnio w ubiegłym tygodniu rogówki i jak dotąd po tym tygodniu też nie ma nie widzi dalej i jak słuchałam, ja byłam w kościele, nie słuchałam pierwszej części programu, ale wiem o tym, że właśnie matka Czacka jako hrabianka spadła z konia. I to było powodem chyba tak, nie wiem czy dobrze mówię, że właśnie straciła wzrok. I od 22 roku życia właśnie nie widziała. I ta moja bratanica z kolei jako dziecko, roczne dziecko wypadła z wózka. I ja teraz tak sobie myślę, czy to też nie jest powód do tego, że ona teraz ma tą jaskrę i nie widzi dobrze, słabo. I ja już dzisiaj poprosiłam jednego z kapłanów, że jak tylko matka zostanie ogłoszona błogosławioną, to żeby przez jej wstawiennictwo odprawił mszę świętą za tą Annę, tą moją bratanicę. I chciałam zapytać, jakiś kontakt, żeby siostra podała do sióstr, bo na przykład gdybym chciała kiedyś poprosić o mszę świętą czy o modlitwę siostry właśnie w tej intencji Ani, no nie wiem, nie mam żadnego namiarów żadnych i to chciała właśnie o to poprosić siostrę i bardzo serdecznie dziękuję za tą
Dziękujemy
piękną
bardzo,
audycję
prosimy przejście na odbiór. Za chwileczkę siostrę poprosimy o podanie takich kontaktu, ale też o ustosunkowanie się, odniesienie się do tej wypowiedzi. Bóg zapłać, prosimy.
Szczęść Boże, witam Panią bardzo serdecznie. Mogę powiedzieć, że już zapewniamy o modlitwie w intencji Pani Ani, bo możemy już modlić się za wstawiennictwem naszej matki z prośbą o potrzebne łaski. Kontakt do nas to, ma Pani coś do pisania, proszę sobie zapisać. 22 75 23 000. To jest kontakt do centrali w Laskach i wtedy proszę do nas zadzwonić i przełączą wtedy do sióstr i będzie można uzyskać więcej informacji, ale też zapraszamy, żeby do nas przyjechać, spotkać się. Mamy też dział absolwentów, gdzie właśnie można przyjechać z Panią Anią. Udzielimy wtedy pomocy, jakichś wskazówek. Możemy się spotkać nie tylko na modlitwie, ale też jakichś praktycznych wskazaniach i pomocy. Także serdecznie Państwa zapraszamy i pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić, proszę
Ojca. Tak, jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać Ojca, Ojcze Benedykcie. Szczególnie ciepło witam siostrę Janę i wielebnego księdza profesora. Ja pragnę z głębi serca podziękować za te piękne konferencje, wszystkie poświęcone siostrze Elżbiecie Rusz-Karczackiej i wspaniałemu naszemu duchowemu przewodnikowi, księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Jestem pod wielkim wrażeniem wszystkich wypowiedzi Państwa, ponieważ one kładą taki wielki nacisk na cnoty duchowe, osobiste sług Bożych, które mogą być dla nas, oczywiście o cnotach myślę, wielkim wzorem i przyczynkiem do naśladowania, do próbowania chociaż w odrobinie, w malutkiej części naśladowania tych pięknych przymiotów i nawiązywania bliskiego, duchowego kontaktu z Panem Bogiem, tak nam teraz w tym zlaicyzowanym i ztechnicyzowanym świecie tego czynnika duchowego brakuje, proszę Państwa, i wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz jest niezwykle ważna, o którą się bardzo modlę, żeby zarówno piękny akt beatyfikacji, jak i nasz następny, najbliższy kontakt ze sługami Bożymi, lada chwila błogosławionymi, nie miał tylko czynnika emocjonalnego na uwadze, żeby kształtował nasze narodowe emocje, ale nasz rozwój duchowy i nasze pragnienie zgłębiania istoty wiary i wielkiej przemiany duchowej, ponieważ z tym upatrujemy przemianę narodu, przemiany społeczeństwa i dźwignięcie ojczyzny, która jest w wielkiej duchowej potrzebie, czego może pod wpływem emocji nie zawsze dostrzegamy i nie zawsze potrafimy nadać temu właściwą rangę. I ja proszę ojców i proszę siostry, bardzo się o to modlę, bo dla mnie są to dwie świetlane osobowości przez duże O, z którymi warto nawiązać bliski duchowy kontakt i próbować w malutkim stopniu, na maleńką skalę przemieniać się duchowo i tą przemianą promieniować na otoczenie. Tego życzę sobie, ale życzę też całemu narodowi i nam wszystkim, a Państwu życzę błogosławionego, dobrego wieczoru i dobrych, głębokich, pełnych głębi rozmów z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Elżbieto. No, prosimy o komentarz księdza profesora i siostrę Janę Marię. Komentarza do tego, co mówi Pani Elżbieta, co powinniśmy uczynić, aby uroczystość, do której przygotowujemy się, którą chcemy przeżywać, nie była tylko i wyłącznie uroczystością emocjonalną, ale przyniosła te duchowe, ale też wymierne owoce w przemianie naszych serc, naszych sumień, postaw w rodzinach, w społeczeństwie, w ojczyźnie, ale też w świecie. Ksiądz profesor.
Bardzo dziękuję za te słowa Pani, za te życzenia, które Pani wypowiedziała pod swoim i naszym adresem. W pełni je podzielam i raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie to jest zadanie. Każda beatyfikacja, każdy święty, którego otrzymujemy, jest znakiem danym od Boga, jest jednocześnie wezwaniem do tego, żebyśmy coś z Jego świętości uczynili programem naszego życia. Ja może chciałbym kilka słów powiedzieć na temat księdza prymasa Wyszyńskiego. Oczywiście tutaj tych sposobów czy obszarów do realizowania, naśladowania jest na pewno bardzo wiele. One są związane najgłębiej właśnie z jego duchowością, z jego właśnie tymi cnotami, o których tutaj bardzo krótko wspominałem. Ale chciałbym zwrócić uwagę może na temat, który sądzę, że warto byłoby podjąć. On mnie się wydaje tematem bardzo, bardzo dzisiaj istotnym. Chodzi mi mianowicie o to, że w moim przekonaniu, mogę oczywiście tutaj być w błędzie, choć powiem nieskromnie, że nie sądzę, żebym błądził. Przepraszam za nieskromność. Wydaje mi się, że mamy jakiś kryzys rozumienia dzieła Soboru Watykańskiego II w naszym przeżywaniu Kościoła w Polsce, w świecie. To jest temat obszerny, bardzo trudny, ale chcę tylko zwrócić uwagę bardzo krótko na to, że spotyka się wśród wielu prawowiernych, oddanych Kościołowi katolików takie poglądy, że Sobór Watykański był jakimś nieporozumieniem, żeby nie powiedzieć błędem, że takie tematy jak wolność sumienia, wolność religii, dialog międzyreligijny, ekumenizm, reforma liturgiczna, że to wszystko powoduje wyłącznie zamęt, że jest jakimś takim nieporozumieniem. Oczywiście ja wyrażam te głosy w sposób bardzo oględny, bo one padają w sposób o wiele bardziej zdecydowany. I chcę zwrócić uwagę na to, że kiedy załóżmy, że powiem tak ogólnie, podejmujemy tę krytykę Soboru Watykańskiego II, nie rozróżniając po pierwsze tego, że czymś innym jest dzieło soborowe, czymś innym było wdrażanie soboru w różnych kościołach lokalnych. Akurat w Polsce właśnie to wdrażanie było przeprowadzone w sposób bardzo pozytywny i można powiedzieć bardzo konstruktywny dla Kościoła dzięki prymasowi Wyszyńskiemu, no to właśnie po pierwsze popełniamy często błąd, że mylimy dzieło soborowe z tym, co było później często deformacją tego dzieła poprzez decyzje lokalnych hierarchów, biskupów, zwłaszcza na Zachodzie. Raz jeszcze chcę podkreślić, że w Polsce właśnie sobór został wdrożony w taki sposób, który określał jego autentycznego ducha. Ale sprawa jeszcze bardziej zasadnicza to ta, że kiedy podejmujemy krytykę Soboru Watykańskiego II, a raz jeszcze podkreślam, to się niestety dzisiaj zdarza, a nawet mnoży, podejmujemy krytykę między innymi dwóch wielkich ojców soborowych, Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego. I myślę, że warto uwrażliwić się na to, że często ta krytyka wyrasta z pewnej naszej ignorancji w zakresie tego, czym był Sobór. Nie dostrzegamy też tego, w jaki sposób Sobór był wdrażany właśnie w Polsce. Nie dostrzegamy tego wielkiego zrywu duchowego, który zorganizował ksiądz prymas poprzez czuwania soborowe, poprzez wielkie dzieło duchowej pomocy Soboru, kiedy wszystkie właściwie parafie w Polsce ofiarowały modlitwę, ofiarę cierpienia, ofiary duchowe, spisywano te ofiary, zawożono je na Jasną Górę. Te księgi właśnie, które były dokumentacją tego dzieła duchowego wsparcia Soboru, były przewożone później z inicjatywy księdza prymasa do Rzymu. To był wielki, naprawdę gigantyczny po prostu proces. I myślę, że warto by było właśnie przy okazji między innymi, bo oczywiście tutaj wątków naśladowania księdza prymasa, podążania jego śladami jest bardzo wiele. To jest rozumienie narodu, to jest rozumienie kultury, to jest rozumienie pracy ludzkiej, to jest godność człowieka, to jest wychowanie młodego pokolenia. No można to ująć w innym kluczu, po prostu przywołując hasła, tematy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę na naśladowanie księdza prymasa w jego umiłowaniu Kościoła w taki sposób, który odsłaniał umiejętność łączenia tradycji Kościoła z reformą, autentyczną reformą wewnątrzkościelną. Tutaj ksiądz prymas pokazał wielką profetyczną odwagę i zarazem wielką wrażliwość na sprawy Kościoła. I raz jeszcze ostatnim zdaniem zamykam tę wypowiedź, mówiąc, że naprawdę warto odczytać wkład księdza kardynała Wyszyńskiego zarówno w sam Sobór, w jego realizację w rzeczywistości polskiej, w zaangażowanie Kościoła, w uświadomienie sobie jego tożsamości w nowych realiach. To jest jeden z takich celów, które sądzę, że warto byłoby podjąć w chwili obecnej, a beatyfikacja może być do tego wielką inspiracją.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, siostra Jana Maria Ściga.
Chciałabym zwrócić tutaj uwagę na aspekt osób niepełnosprawnych w świetle beatyfikacji matki Elżbiety Czackiej. Obserwujemy w dzisiejszym świecie, że ludzie niepełnosprawni są zauważani i coraz bardziej szanowani. Zauważamy też, że często świat pracuje nad pokonaniem barier dla niepełnosprawnych, często tylko z technicznego punktu widzenia. Niepełnosprawni biorą udział w różnych inicjatywach, które promują ich postawę. Jednak beatyfikacja matki Elżbiety Czackiej skłania nas do większej refleksji. Pokazuje nam, że droga świętości jest otwarta dla każdego ochrzczonego. Nie wyklucza nikogo. Nawet, a może tym bardziej, osoby niepełnosprawnej. Można powiedzieć, że niepełnosprawność w przesłaniu Matki Elżbiety jest powołaniem, które zaprasza do powierzenia siebie Bogu i zaufania Mu oraz do wzięcia również odpowiedzialności za własne życie, za wzrost duchowy, a również za aktywną obecność w społeczeństwie. I też w czasach, kiedy coraz bardziej widzimy, obserwujemy w naszej kulturze wycofywanie się wartości chrześcijańskich, zauważamy taki bieg ku wartościom mniej wymagającym. Wydaje się, że bardzo ważne staje się przesłanie wobec osób, które wydają się być niewidomi duchowo. Tak naprawdę po części każdy z nas jest niewidomy duchowo. W tym aspekcie wydaje się bardzo ważne obserwowanie wydarzeń, spraw, ludzi głębiej niż można to dostrzec wzrokiem i zatrzymanie się w zamyśleniu i refleksji nad tym, który jest ojcem i dawcą każdego dobra, który obdarza pokojem i miłością w zaufaniu, którego świat dać nie może.
Rozmawiamy dziś o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. 36 minut po 22. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław z Zachodniopomorskiego. Ja historię Matki Róży, chyba Róży Marii Czackiej, a później Elżbiety, poznałem już dawno temu. I po prostu nie miałem możliwości tam dojechać, ale to się nieszczęśliwie złożyło, że trzeba było jeździć, musiałem jechać z małżonką na operację do Kajetan. I wtedy już sobie powiedziałem, że z Kajetan to jest niedaleko, więc się wybiorę. No trochę kluczyłem tam, różne takie przygody miałem, bo mnie kierowano tam, ludzie widzący kierowali mnie i nie potrafiłem pod ich wskazówkach dotrzeć, a doprowadziła mnie kobieta niewidząca i mówiła mi tylko siedząc w samochodzie, gdzie mam skręcać, co i jaki, i od razu jak po nitce do kłębka dotarłem i bardzo chciałem od razu trafić na ten cmentarz, żeby zapalić tam znicz, pomodlić się chwilę, i spotkałem też tam po raz pierwszą z franciszkanek, którą teraz chciałbym pozdrowić, bo miałem okres dość pogmatwany z powodu choroby. I to była siostra Paula. Chciałbym ją pozdrowić serdecznie. Wtedy właśnie sprzątała na tym cmentarzu. I ja tam troszeczkę wiadomości uzyskałem i poszedłem z nią dalej obejść cały ten ośrodek. I tam już byłem nieraz. I żonę też kiedyś tam zawiozłem. Natomiast intryguje mnie w tej całej historii siostry Matki Czackiej ten czas, kiedy ona, bo ona pochodziła, miała powiązania rodzinne z rodziną Leduchowskich. I przecież zarówno Urszula Leduchowska, jak i Maria Leduchowska, no szczególnie Urszula, to było tak, że żyły mniej więcej do czasów wybuchu II wojny równolegle. Wprawdzie obydwie Leduchowskie odeszły z tego świata w Rzymie, o ile mnie pamięć nie myli. Maria dużo wcześniej, w 22, a Urszula tuż przed wojną. Ale bo wiem, że one się w dzieciństwie czy w młodości tam spotykały gdzieś rodzinnie. Czy Urszula utrzymywała kontakt z Marią Różą Czacką i czy jak to wyglądało, kiedy...
Oddajemy głos, panie Mirosławie, siostrze Janie Marii Ścidzę, a Matka Elżbieta Róża Czacka, a Leduchowskie. Prosimy, siostro.
Matka Róży Czackiej to rzeczywiście Zofia z Leduchowskich, ale to inna linia Leduchowskich.
No a zatem, panie Mirosławie, drodzy państwo, rzeczywiście Matka Róży Czackiej pochodziła z rodu Leduchowskich, no ale nie z tych, gdzie była i Urszula, i Maria. Tak więc Nie ta linia. Natomiast siostro, no, ja nie posługuję pośród osób niewidomych. Jak to jest możliwe, że niewidomi potrafią wskazać drogę lepiej niż widzący?
Niewidomi mają bardzo dobrą orientację, czego uczą się na swoich zajęciach z orientacji i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się. Jeżeli znają trasę, potrafią też doskonale wytłumaczyć osobom widzącym, jak taką trasę przebyć.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym się odnieść do audycji dzisiejszej, którą wysłuchałem. To jest wspaniała audycja, bo taka
kto
bardzo...
Kto do nas telefonuje?
Moje imię jest Wacław. Ja dzwonię z Nevady. W tej chwili jestem w podróży do Kalifornii. Także może być słaby sygnał, bo to góry są. Ale do rzeczy. Ksiądz profesor wymienił kilka przyczyn takich bardzo ważnych. Może nie przyczyn, ale kilka takich aspektów ważnych do rozwiązania w dzisiejszym świecie, również i w Kościele. Wydaje mi się, że dzisiaj świetne rady dała nam święta Faustyna Kowalska. Przed koroną wysłuchałem tego, tych rad, które Maria udzieliła świętej siostrze Faustynie. Powiedziała krótko. Ludziom potrzeba trzech rzeczy. Ludziom potrzeba pokory, czystości i miłości Boga. Ludzie nie są pokorni, ludzie są w pościgu za czymś, to i tak zostawią. Przecież my wszyscy i wszystko, co stworzyliśmy, to wszystko stworzone jest w tej ziemi i zamieni się w tą ziemię. To są pierwiastki chemiczne tej ziemi. I my, i wszystko. A ludzie są utkwili wzrok tylko w tej materii. Zapominają o duchu, który jest nieśmiertelny. O świadomości. Świadomość to jest duch. I my musimy być odpowiedzialni. I dlatego Maria prosiła, że ludzie muszą być odpowiedzialni. Będą odpowiedzialni, jeżeli będą pokorni i będą czyści w duchu i będą kochać Boga. Bóg nikogo nie opuści, kto Boga o to prosi. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję. Panie Wacławie, jak przekonać przekonanych, no to my o tym wiemy, prawda, i o tym rozmawiamy,
tak,
by nie stracić tej szansy, tej okazji, ale jak tej miłości do Pana Boga, tej czystości, tej pokory uczyć tych, którzy mówią nam, byśmy z tego świata, nie oni się nawracali, tylko my byśmy, mówiąc krótko, no poszli sobie.
My nikogo nie nawrócimy. Jeżeli ktoś nie chce, Pan Bóg go nie jest w stanie zbawić. Powiem krótko. Święta błogosławiona Elżbieta Czacka nie byłaby błogosławioną. Tylko tak jak siostra powiedziała, Pan Bóg przygotowywał ją do tego różnymi takimi problemami. I ostatecznym problemem była utrata wzroku. Okej? To tą dziewczynę naprowadziło na tą drogę. Siostrę Faustynę Kowalską z kolei Bóg prowadził innymi drogami. Ona dobrowolnie przystąpiła do Pana Boga. Nie, Pan Bóg jej nie prowadzi jakimś drogą kary, takie czy inne. Księdza kardynała Wyszyńskiego Pan Bóg prowadził normalną, prostą drogą. Pokory, czystości i miłości Boga. Miłości ojczyzny. Nikogo nie nauczymy, dopóki ludzie sami tego nie zaakceptują. Ludzie zaakceptują to wtedy, a szczególnie w tych czasach teraz. To są czasy wielkiego zagrożenia. Naprawdę zagrożenie jest autentyczne i będzie narastające. Ludzie są, jak to się mówi, w chwilach trwogi, wszyscy uciekają do Pana Boga. Okay? I w tej chwili wielka, największa odpowiedzialność to spoczywa na Kościele i kapłanach. Bo ludzie będą szukać ratunku. Będą szukać oparcia w tych zagrożeniach, które idą, zagrożeniach stworzonych przez ludzi. Nie przez Pana Boga. Pan Bóg nie każe nikogo. Ludzie sami się każą. I mówię, że Pan Bóg ukarał. Nie, ludzie sami się każą. I dlatego mówię, największa odpowiedzialność jest w tej chwili na kościele i na kapłanach. Wy, kapłani, odpowiadacie za przyszłość świata. A to jest potrzebne, tego jest potrzebna. Tak jak powiedziałem, pokora, czystość, działania, powołania. Okay.
Panie Wacławie, ale w kościele mamy dwa sakramenty służby we wspólnocie. Sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa.
No ja akurat
jakie, są role, jakie są role małżonków? Jakie są role rodziny?
Już mówię. Ja jestem w małżeństwie od 45 lat. Ja mam troje dzieci, mam 7 wnuków. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych od 1988 roku. Powiem, że moje wszystkie dzieci, no moja córka na przykład, najmłodsza, ona uczyła religii w szkole tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Ma przeszkolenie do tego i tak dalej. I ona w tej chwili, ona jest matematykiem w ogóle. Skończyła matematykę i hiszpański i wykłada matematykę w średniej szkole, w której się notabene uczyła. I mówi koleżanki, które ją, nauczycielki, które ją uczyły, to są jej koleżankami, bo ona jest 15 lat. Okej. I oprócz tego chodzi, uczy religię dzieci. Okej. No to robiła poprzednio, chodziła do high school, to robi dzisiaj, jak już jest panią nauczycielką. Okej. Moje wszystkie dzieci nauczone są jednego. Bóg na pierwszym miejscu. I odpowiedzialność za pracę. Bo tylko praca tworzy dobro. Nie żadne hachmectwa w bankach czy gdziekolwiek. Ja mam 73 lata, 73 skończę w kwietniu. Ja pracuję. Ja jestem emerytem, tutaj mam parę groszy tej emerytury. Jakoś tam mogę sobie żyć. Posiedziałem 2 lata w domu. No nie mogę. Ja muszę pracować. Ja jestem w tej chwili w drodze, jadę sobie, trafię do Nevady pod Kalifornię. Ja jestem szczęśliwy. Że ja mogę pracować. Ja jestem szczęśliwy i Bogu dziękuję za każdy dzień. Że po prostu Bóg mnie obdarzył trojgiem ładnych, pięknych dzieci, żoną, która te dzieci wychowała, bo mnie w domu nie było prawie. Okej? Okay? Moje córki, mój syn jest menadżerem w takiej firmie, która paliwo rozwozi. Druga córka, średnie dziecko. Ona pracuje w bardzo poważnej firmie, skończyła jeszcze jakiś tam Harvard i coś. Trzecia córka, ta co wykłada tu matematykę, ona skończyła średnią szkołę przed czasem, studia skończyła przed czasem Loyola University tutaj w tym, w Chicago. Okej? Moje wszystkie dzieci mają świadomość jednego. Boga i przemijania tego wszystkiego, co się dzieje.
Dziękuję Panie Wacławie. Życzymy dotarcia do celu podróży, Bożego błogosławieństwa. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i za to świadectwo pełne, wywołujące oczywiście szacunek i podziw, bo no trzeba po prostu z potrzeby serca wyrazić ten szacunek i podziw dla pana i małżonki jako rodziców i oczywiście też dla państwa córek, że tak właśnie realizują to swoje życie. Pan powiedział bardzo wiele cennych rzeczy. Myślę, że no jedną z nich jest to, że Pan Bóg nie zbawi nas, nie nawróci bez naszego udziału. Na pewno tak i właśnie problemem jest to, że w tym całym dziele zbawienia dotykamy dramatu ludzkiej wolności. Jedyna taka korekta z mojej strony to ta, że myślę, że istnieje oczywiście, istnieją zróżnicowane biografie tych postaci, o których tutaj mówimy, matki Różyczackiej, księdza Stefana Wyszyńskiego, pan wspominał o siostrze Faustynie. Ja myślę, że nie ośmielałbym się może tak powiedzmy dokonywać takiej gradacji, że w przypadku Matki Różyczackiej no, była to droga przez krzyż do nieba, na pewno tak, Ale myślę, że podobna droga prowadziła też i w życiu siostry Faustyny, i w życiu księdza Stefana Wyszyńskiego, oczywiście w innym stopniu, ale myślę, że ciężar ludzkiego cierpienia jest niewymierny i na to jedynie bym zwrócił uwagę. Tym bardziej właśnie należy to podkreślić, że okazuje się, że właśnie mimo tych różnych trudności, mimo przeciwieństw losu, mimo różnych upokorzeń, mimo opresji czasu, który przecież ich wszystkich troje dotyczył. Matka Róża Czacka sięgała czasów zaborów I wojny światowej, II wojny światowej. Ksiądz Stefan Wyszyński i siostra Faustyna Kowalska, to jest czas międzywojnia i czas II wojny, i w przypadku księdza kardynała Wyszyńskiego to jest czas także II wojny i powojnia. Ale w każdym bądź razie to były sytuacje bardzo uciążliwe, to był krzyż, przez który Pan Bóg prowadził tych ludzi do świętości i oni to osiągnęli rzeczywiście dzięki sobie. I na pewno w tej drodze do świętości, znaczy dzięki łasce Bożej i dzięki sobie, dzięki temu, że przyjęli tę łaskę Bożą. Na pewno w tym procesie ważna jest rola, tak jak Pan powiedział, duchownych i tak jak Pan sam też ostatecznie wyznał, właśnie rodziców, bo to jest rzecz niezwykle właśnie istotna, że zarówno kapłani, jak i rodzice, małżonkowie mają tej ogromną rolę. A ostatecznie wszystko zasadza się na tej pięknej wartości, którą Pan Bóg nam dał, ale bardzo trudnej, mianowicie na darze wolności. Postacie, o których tutaj mówimy, pokazały, że mimo sytuacji opresyjnych potrafiły realizować swoją wolność tak, żeby wybrać właśnie dobro, miłość, ostatecznie Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy, Radio Maria.
Słucham tej audycji i muszę powiedzieć, że nie jestem, jestem trochę młodszy od tego poprzedniego słuchacza. I jeżeli chodzi o ocenę ostatniego soboru, no to powiem, że on jest bardzo ważny. Bo nawet Pismo Święte o nim mówi. Bo Sobór Watykański II to jest odstępstwo zapowiedziane przez świętego Pawła jako znak końca świata. Drugi list do Tesaloniczan. Bo nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tylko ten, który pełni wolę Ojca Mego, powiedział Pan Jezus. Dlatego wierzę Panu Jezusowi, a nie temu soborowi.
Prosimy, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ogromnie nawet dziękuję, dlatego że on, myślę, że ilustruje i potwierdza to, co w moim przekonaniu starałem się tej wyrazić jako pewien problem, który zaczyna nas dzisiaj drążyć i nurtować. Oczywiście pański głos jest bardzo, bardzo wyrazisty, tylko powiem po prostu, przepraszam za takie wyraziste stwierdzenie, ale jest po prostu bezpodstawny. Jest bezpodstawny, dlatego że jeżeli pan wskaże, w czym Sobór Watykański II sprzeciwiał się realizacji woli Chrystusa, który wzywał do jedności swoich uczniów i całego rodzaju ludzkiego, który dał nam bezcenny dar wolności sumienia i wyznania. W czym Sobór Watykański II sprzeciwiał się woli Chrystusa, który za każdego człowieka oddał swoje życie. To będę bardzo wdzięczny. Być może posługujemy się różnymi Ewangeliami, ale w tej Ewangelii, którą ja dysponuję, którą czytam, nie znajduję naprawdę niczego, co byłoby sprzeczne z nauką Soboru Watykańskiego II. Ale raz jeszcze bardzo dziękuję za ten głos, bo on potwierdza to, czego przyznam się, że też doświadczam w ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy słyszę z różnych głosów, z różnych ust katolików zatroskanych o Kościół, słowa krytyki wobec właśnie Soboru Watykańskiego II, inaczej mówiąc, słowa krytyki wobec działania Ducha Świętego w Kościele, bo Sobór Powszechny Kościoła jest dziełem Ducha Świętego w Kościele. No i jest trochę niepokojące, że zatroskani o Kościół katolicy kwestionują działanie Ducha Świętego w Kościele. Jest to właśnie pewnym problemem, ale nie dyskutujemy dzisiaj zasadniczo o Soborze, chociaż ja wywołałem ten temat, ale wywołałem go właśnie dlatego, żeby pokazać, że kwestionując dzieło soborowe, kwestionujemy też dzieło dwóch największych Polaków, przedstawicieli Kościoła w Polsce XX wieku. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły.
I dodajmy, bo Radio Maria nas zobowiązuje, że dzięki wkładowi tych dwóch postaci Kościoła w Polsce, Kościół Powszechny otrzymał Maryję jako Matkę Kościoła.
Tak, oczywiście. To jest zresztą ogromny, bezpośredni, nie tylko ogromny, ale bezpośredni wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo właśnie to jego interwencją na Soborze Watykańskim II faktycznie zawdzięczamy ten tytuł. Prawda, tytuł, którym dzisiaj tak chętnie się posługujemy, do którego się odwołujemy i w którym my, jako katolicy w ogóle, ale w szczególności katolicy w Polsce, bardzo chętnie i bardzo wyraziście się odnajdujemy. A więc faktycznie raz jeszcze chcę podkreślić, że warto przy okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego zastanowić się nad wielkim, wspaniałym dziełem Ducha Świętego w Kościele, jakim był Sobór Watykański II, genialnie, powiedziałbym, wprowadzony w życie właśnie przez prymasa tysiąclecia, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce. Co warto i trzeba podkreślać, dlatego że właśnie różne perturbacje okresu posoborowego nie wynikały z Soboru, tylko ze sposobu jego implementacji, jego realizacji w kościołach lokalnych. Tutaj się rodził kryzys właśnie z ludzkiej nieudolności podjęcia tego dzieła Ducha Świętego. Prymas Wyszyński podjął to dzieło w sposób fenomenalny, jak nauczyciel ewangeliczny, łącząc sobie rzeczy stare i nowe w sposób bardzo umiejętny. Wiemy doskonale, że to on właśnie z jednej strony, realizując reformy soborowe, dbał o to, żeby nie ucierpiała w niczym polska tradycyjna pobożność katolicka, religijność, maryjność, prawda, która w wielu właśnie krajach na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych została po prostu zlikwidowana. Dlatego raz jeszcze podkreślam, czułem, że mogę wywołać tu temat troszeczkę kontrowersyjny dla niektórych, ale wywołuje to właśnie świadomie, żebyśmy dostrzegli wkład i ten związek prymasa Wyszyńskiego i Soboru Watykańskiego II.
Chociaż należy też oddać tutaj szacunek siostrze Janie Marii Ścidze, dlatego że ona mówiła o matce Elżbiecie Różie Czackiej jako tej, która wyprzedziła Sobór Watykański II, jeżeli chodzi o zauważenie świeckich we współpracy dla, nazwijmy to tak bardzo eklezjalnie, dla budowania Królestwa Bożego. I siostro, kilka słów prosimy o tym wymiarze matki Elżbiety Róży Czackiej, jeżeli chodzi o intuicje soborowe, które ona miała, chociaż wiemy, że Soboru Watykańskiego II nie doczekała.
Tak, to prawda. Natomiast rzeczywiście w dziele, który tworzyła i który razem z księdzem Władysławem Korniłowiczem dedykowała Trójcy Świętej, zresztą dzieło w 1924 roku przyjęło też taką nazwę Triuno na cześć Trójcy Przenajświętszej, miało na celu właśnie w głównej mierze oddawanie cześć Trójcy Przenajświętszej. Matka mówiła: o Jezu, króluj i panuj, rządź i wykonywuj wolę swoją w każdym z nas i w całym dziele, Amen. Matka chciała, żeby ta współpraca świeckich i sióstr przynosiła owoce nie tylko te widoczne, które miały na celu przygotowanie niewidomych do samodzielności, które miały na celu rozwój szkół i placówek na terenie dzieła Lasek, ale przede wszystkim też rozwój duchowy, rozwój intelektualny. Dlatego też Laski w okresie dwudziestolecia międzywojennego były dla Kościoła w Polsce miejscem znaczącym i bardzo liczącym się na mapie religijnej Kościoła polskiego.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak, proszę ojca, Krzysztof mówi z Poznania.
Jesteśmy na antenie, panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz ja i zawsze.
Ja dzwonię zawsze z Poznania, zawsze z Toronto, a teraz jestem na wakacjach w Polsce. Ja tylko chciałem taki jeden malutki aspekt związany z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Otóż ksiądz kardynał Wyszyński był tym duchownym, który przeciwstawił się działalności Teatru Laboratorium i pana Grotowskiego, pana Cieślaka. Grotowski to, co robił w latach 70., to była takie jakby parafrazowanie Nowego i Starego Testamentu i przerabianie go na wulgarną taką sztukę pornograficzną. To szkoda już opisywać w szczegółach, bo to są strasznie niesmaczne rzeczy. I jest jakaś sprzeczność, że teraz kardynał dostępuje godności błogosławionego, a jednocześnie w Polsce nadaje się imiona Grotowskiego szkołom, ulicom. We Wrocławiu ośrodek Grotowskiego odebrał pomieszczenia dwóch klubów sportowych Juwenii i Ślęzy. Te kluby zamknięto i przekazano grupie GTB z tego ośrodka Grotowskiego. Także jest jakaś sprzeczność w Polsce związana między kardynałem i Grotowskim. Grotowski został jakby wypromowany przez zachodnie media za to, że szydził z katolicyzmu, szydził z chrześcijaństwa, szydził z Polaków przede wszystkim. I za to został zrobiony wielką gwiazdą medialną, która jest gwiazdą fałszywą i złą, gwiazdą z piekła rodem. To wszystko, proszę ojca, co chciałem powiedzieć i serdecznie pozdrawiam wszystkich znajomych. Za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie wracam do Toronto. Na razie jestem w Poznaniu, potem we Wrocławiu. Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Ksiądz profesor, prosimy.
To jest bardzo ciekawy w pewnym sensie, to znaczy bardzo ciekawy aspekt czy epizod życia księdza prymasa i ówczesnego życia kulturalnego w Polsce. No jednym z tych obrazoburczych przedstawień było Apokalipsis cum figuris Grotowskiego, które rzeczywiście wyrażało w sposób obsceniczny i perwersyjny rzeczywistość, no bluźnierczo obrazującą czy wykorzystującą symbole, imiona religijne. I prymas rzeczywiście chyba na skałce wypowiedział się bardzo, bardzo kategorycznie przeciwko nadużywaniu wolności, bo właśnie podkreślał tutaj umiejętność korzystania z wolności w narodzie polskim. To jest właśnie temat zresztą sam w sobie bardzo, bardzo istotny. Prymas wielokrotnie piętnując właśnie wady, piętnując różne nadużycia naszego narodu, pokazywał, że one są złą realizacją wolności, że to jest właśnie coś, co odzyskaliśmy, choćby w tym ograniczonym wymiarze po wojnie, ale jednak odzyskaliśmy w jakimś zakresie, a nie potrafimy tego właśnie wykorzystać. I oczywiście ten przykład przywołany przez pana tego, powiedzmy, nazwijmy to konfliktu pseudo sztuki i wolności przeżywamy w ostatnich latach w sposób bardzo, bardzo czytelny. Tutaj już też na falach naszego radia, telewizji wielokrotnie mówiliśmy, rozmawialiśmy, komentowaliśmy te wydarzenia minionych lat, spektakle Golgota, Piknik, Klątwa czy inne przejawy, nazwijmy to, twórczości, która ma charakter bluźnierczy i narusza pewien kod nie tylko obraża uczucia religijne, bo ja nieustannie myśląc czy mówiąc o tym, próbuję zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko kwestia obrażania uczuć religijnych, ale to jest kwestia naruszania pewnego obiektywnego kodu wartości religijnych, wartości także kulturowych. No niestety żyjemy wciąż właśnie w takim świecie, w którym pewna oryginalność twórczości bierze górę nad jej sensem, nad jej wartością. Te przykłady, czy ten przykład podany tutaj przez pana, no ilustruje to w sposób dość dramatyczny, ale powiedzmy sobie, no po prostu może w ten sposób. Na szczęście wielkość prymasa Wyszyńskiego pozostaje absolutnie niezrównana w porównaniu z promocją tych twórców pseudokultury czy pewnych właśnie inscenizacji, które naruszają czy naruszały ten kod wartości kulturowych. A więc cieszmy się z tego, że pamięć błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego jest i będzie utrwalona.
Ksiądz profesor Przygłosie, no, jesteśmy w studiu jeszcze przynajmniej przez te 20 minut, więc musimy wyeksploatować na ile to możliwe i doświadczenie, i wiedzę. I też skoro stajemy w takim pytaniu się o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednocześnie o Sobór Watykański II i o Kościół, proszę o komentarz księdza profesora do takiego tytułu, który brzmi wręcz zawadiacko: polityczna historia polskiego kościoła od Wyszyńskiego do Jędraszewskiego. Komu tu cześć, komu tu chwała, komu kalumnie i dlaczego?
No myślę, że ten tytuł, niezależnie od intencji autora, jest wielkim szacunkiem. Najpierw powiedziałbym dla księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, skoro ustawia go w linii kontynuatora nauczania księdza kardynała Wyszyńskiego, i ja w pełni podpisuję się pod tym, że widzę w księdzu arcybiskupie metropolicie krakowskim kontynuację tej linii troski o naród, którą reprezentował wielki prymas Polski. Historia polityczna. No właśnie, zwróćmy uwagę tutaj może przy tej okazji, że na to, co reprezentował, bo prowadzimy dzisiaj jednak rozmowy między innymi o księdzu prymasie Wyszyńskim, może będzie okazja rozmawiać o księdzu arcybiskupie Jędraszewskim, z przyjemnością wziąłbym udział w tej rozmowie. Natomiast mówiąc o księdzu prymasie Wyszyńskim, no warto zwrócić uwagę na rzeczy w pewnym sensie oczywiste, ale które najwyraźniej nie dla wszystkich są tak oczywiste. Posługa prymasowska przypada na okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której próbuje się wmówić Polakom, że no właśnie istnieje Polska Rzeczpospolita Ludowa jako państwo suwerenne, chociaż jak wiemy później, co wyraził pan Leonid Breżniew na Zamku Królewskim w Warszawie, że jest to państwo o ograniczonej suwerenności. No ale tak nam wmawiano, że to jest w ogóle twór państwowy, że to jest państwo, od którego właściwie zaczynają się wręcz dzieje państwowości Polski. I oto prymas pojawia się na arenie dziejów po to, by przypomnieć, że w związku z obchodami milenium chrztu Polski, że Polska nie rozpoczęła się w roku 1944, tylko że rozpoczęła się w roku 1966 wraz z chrztem. Że Polska to nie jest twór, który został zbudowany w oparciu o kod DNA kulturowy tak zwanej kultury socjalistycznej, tylko że Polska ma kulturę chrześcijańską. Warto w tym miejscu przypomnieć no, taki drobny epizod, można powiedzieć architektoniczno-budowlany, który polegał na tym, że prymas nie tylko dokonał odbudowy katedry warszawskiej, ale w wielu miastach w Polsce dokonał regotyzacji katedr. Katedry, jak wiemy, no chociażby katedra poznańska, przed chwilą mieliśmy głos właśnie z Poznania, urlopowy czy nieurlopowy, ale w każdym bądź razie katedra poznańska w okresie powojennym no, była katedrą, która miała takie naleciałości barokowe. Niektórzy podobno niektórzy z poznaniaków krytyczni w stosunku do tego wyglądu mówili, że przypomina taki odwrócony na bok fortepian z jakimiś tam sterczącymi nogami. Ale wracam do tego, że niezależnie od tych komentarzy artystycznych prymas dokonywał tej regotyzacji katedr po to, żeby pokazać, że dzieje Polski sięgają właśnie średniowiecza, sięgają czasów gotyku, czasów średniowiecza, że to jest właśnie państwo polskie. I że w tym państwie polskim podstawą tego funkcjonowania tego państwa, podstawą funkcjonowania Polski jest naród. No rzecz, która wciąż właśnie wraca w nauczaniu wielkich przywódców duchowych Polski, kardynała Chlonda, prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II, twórców teologii narodu. Ta teologia narodu zaczęła się wcześniej, w XIX wieku, za sprawą przede wszystkim założycieli zmartwychwstańców, Cypriana Kamila Norwida, jednego z największych teologów polskich, i później szła właśnie przez kardynała Chlonda, prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II. To jest ogromnie ważne, dlatego że no właśnie to było przypomnienie, że nawet jeżeli nie mieliśmy państwa, funkcjonował naród. Że naród spowodował, że Polska przetrwała. Że nawet w czasie komunistycznym, kiedy mamy państwo ograniczonej suwerenności, warto pamiętać, że to państwo jest tylko pewnym epizodem w dziejach tysiącletniego państwa polskiego, które miało też pewną lukę w istnieniu, ale nie miał tej luki w istnieniu naród polski, który wyrasta z fundamentów chrześcijańskich, który wyrasta właśnie z korzeni kulturowych chrześcijańskich. I to głosił prymas. To samo, zauważmy, przypomniał też Jan Paweł II w 79 roku, kiedy przypomniał nam, że przyjechał do Polski chrześcijańskiej, a nie PRL-u, że przyjechał spotkać się nie ze społeczeństwem socjalistycznym, ale z narodem polskim, i że człowiek, który żyje na tej ziemi, nie jest homo sovieticus, ale to jest człowiek, którego nie można zrozumieć bez Chrystusa. Czyli po prostu mieliśmy tutaj w jednym i w drugim wypadku, w nauczaniu prymasowskim i w nauczaniu Jana Pawła II, no właśnie mieliśmy rzeczywiście politykę. Zdaniem niektórych, prawda, to było tworzenie polityki Kościoła, ale raz jeszcze podkreślam, to było tworzenie polityki, czyli przypominanie w gruncie rzeczy fundamentalnych prawd określających naszą tożsamość. I do tego Kościół ma nie tylko prawo, ale ma po prostu obowiązek. Od momentu, w którym Słowo Boże stało się człowiekiem, weszło w ludzkie dzieje, w ludzką historię, w ludzką kulturę i z tego fenomenu narodził się Kościół, Kościół nie może być oddzielony od konkretnego człowieka funkcjonującego także w narodzie. Ci, którzy tego nie rozumieją po prostu Kościoła. I Bogu trzeba dziękować za to, że byli i są tacy pasterze w naszych dziejach i w naszej współczesności, którzy właśnie zabiegali i zabiegają o rozumienie Kościoła, o rozumienie narodu, o rozumienie człowieka. Przywołany w tym tytule ksiądz arcybiskup Jędraszewski, przypomnę tylko, że w sposób niezwykle czytelny, chociażby z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, przywoływał to, o czym też mówił nie biskup, ale profesor Andrzej Nowak, że nie ma Polski przedchrześcijańskiej, że decyzja Mieszka I miała charakter nie tylko polityczny i nie tyle polityczny, ale głęboko religijny, co akcentował w swojej Wigilii Wielkanocnej Karol Wojtyła. Ksiądz arcybiskup Jędraszewski przypominał wielokrotnie o kulturze i przypomina wielokrotnie o kulturze chrześcijańskiej narodu polskiego, o jej zagrożeniach, które są zagrożeniami naszej tożsamości. No więc po prostu jednym krótkim zdaniem. Bogu niech będą dzięki za to, że są tacy pasterze jak prymas Wyszyński i jak ci, którzy dzisiaj także realizują tę linię nauczania Kościoła, bo Kościół jest na straży sumienia narodu.
Marksiści czasów Wyszyńskiego bali się jego, tak jak neomarksiści boją się Jędraszewskiego?
Oczywiście, że ten lęk istniał i istnieje. No samo przecież internowanie księdza prymasa było próbą zamknięcia mu ust i represje wymierzone przeciwko Kościołowi były próbą ograniczenia wpływu Kościoła, a agresja pojawia się w sytuacji, w której lękamy się czegoś czy kogoś, lękamy się pewnych wartości, stąd pojawia się właśnie bardzo często agresja. Z drugiej strony wiemy też, że marksiści cały czas czuli, że prymas jest autorytetem, oni wiedzieli, że prymas jest autorytetem, więc z jednej strony się go lękali, z drugiej strony próbowali szukać w nim wsparcia w sytuacjach trudnych. No samo uwolnienie prymasa Wyszyńskiego też przecież nie było przypadkowe, było pewną próbą wyjścia z jakimś gestem porozumienia, pojednania w sytuacji no burzliwych przemian po 56 roku. A więc to były też pewne gesty i próby. Wiemy, że one nie były oczywiście szczere i nie były naznaczone jakąś chęcią realnego dialogu, bo przychodziły kolejne akty agresji, represji, prawda, uwięzienie obrazu Jasnogórskiego i wszystkie te historie, które możemy sobie odtworzyć z naszych dziejów niedawnych. Ale na pewno się lękano. Na pewno się lękano prymasa, lękano się też oczywiście kardynała Wojtyły. No tu zresztą znana sprawa, którą trzeba może na marginesie tylko przypomnieć, że władza komunistyczna usiłowała rozegrać swoistą grę konfliktu, wywołania konfliktu między obu kardynałami, dlatego że widziano w jednym i w drugim pewne zagrożenie. No przy czym właśnie jednego traktowano jako konserwatywnego, księdza kardynała Wyszyńskiego, Karola Wojtyłę, traktowano jako bardziej postępowego, usiłowano tutaj rozegrać właśnie pewną grę konfliktu między nimi, chcąc oczywiście w ten sposób osłabić Kościół w Polsce. Ale to wszystko wynikało no faktycznie z lęku, ale który szedł w parze ze świadomością, kim są ci hierarchowie Kościoła.
Bardzo gorąco dziękujemy. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, siostra Jana Maria Ściga, franciszkanka służebnica krzyża. Beatyfikacja no, przywołuje te wszystkie sprawy, tematy, które były bliskie kardynałowi i matce Elżbiecie Czackiej, czyli sprawy Kościoła, ojczyzny, też sprawy związane z osobami niewidomymi i nade wszystko wierności krzyżowi Ewangelii, a tam, gdzie krzyż i Ewangelia, tam również jest Matka Najświętsza. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mówi Basia z Gniezna, jedna z bliźniaczek. Witam serdecznie ojca, księdza profesora i ojca Benedykta, z którym rozmawiałam ostatni raz 6 lat temu, o Matce Bożej Śnieżnej.
I ja chciałabym... I siostra Jana Maria jeszcze jest, pani Basia.
O, i panią, ta, siostrzyczkę też, bardzo serdecznie, bo szczerze mówiąc, niedawno zaczęłam słuchać, chociaż wiedziałam, że będzie audycja. Ja tylko powiem może dwa słowa z dzieciństwa mojego, ze spotkania z księdzem prymasem, mogę?
Prosimy.
Dobrze. W 56 roku, gdy ksiądz prymas wrócił z więzienia, mój brat miał 6 lat, ja z siostrą miałyśmy 4 lata. Ja z bratem chodziliśmy do, dawniej to się mówiło, ochronki, do sióstr, jeszcze jako nie do przedszkola, tylko do sióstr w parafii świętego Michała w Gnieźnie. I uczyła nas taka kochana siostra Lamberta. I właśnie jak ksiądz prymas wrócił z więzienia, to siostra zaproponowała, że czy by brat powiedział, przywitał księdza prymasa. A mamusia mówi, że brat jeszcze, no Jurek jeszcze nie umie czytać. Ale siostra mówi, przeczyta pani mu parę razy to. I to miało, po prostu miał czas 2 dni. No i mamusia też pięknych kwiatów szukała, no ale udało jej się kupić fiołki alpejskie, białutkie. No i później było powitanie. To ja, mamusia z bratem i wzięła mnie też do pałacu prymasowskiego, a tatuś z Elą na ręku pod pałacem, pełno ludzi było. No i brat mówi to powitanie księdzu prymasowi. Ja przeczytam, bo mamusia będzie miała za chwileczkę 92 lata i doskonale to powitanie pamięta. Ja nie pamiętałam, wiadomo, ale to mi to podyktowała i tak. Czcigodny księże prymasie, dziś radośnie słonko świeci, ksiądz prymas do nas wrócił jako ojciec do swych dzieci. Serdecznie cię witamy, czcigodny księże prymasie, ojcze nasz drogi. No i wręczył księdzu prymasowi kwiatki. No i później tam inni też witali księdza prymasa i tak dalej. A za jakiś czas, krótki czas, ksiądz prymas mówi, a gdzie jest ten chłopczyk, który tak pięknie do mnie mówił? A Jurek tak spojrzał na mamusię, sześcioletni chłopczyk, mówi, mamusiu, ale ja już nie mam kwiatków. A ksiądz prymas mówi, kwiatki są nieważne tutaj. Ja poproszę, żebyś jeszcze raz to tak ładnie do mnie powiedział. I Jurek no, powiedział, wszystkim się podobało i jeszcze chciałam powiedzieć, że ja później jako siostro, jako młode dziewczyny, było spotkanie z młodzieżą, to też w placu prymasowskim byłam, a mój tatuś z babunią to co roku 2 lutego chodzili do katedry, bo była piękna msza święta i ksiądz prymas mówił przepiękne kazania, to jeszcze mam na kasetach nagrane, bo tatuś zabierał taki mały radiomagnetofon i nagrywał. I po prostu, no takie wspomnienia. A nasz brat 6 lat temu, będzie teraz 14 września, jak zmarł nagle w trakcie zabiegu koronarografii. I jak Ela zadzwoniła, akurat ojciec miał nocny dyżur, dopuścił piękną piosenkę pana. Te kolorowe jarmarki, z których zapomniałam. O synu. Jeszcze mamo mleka, nale i tak dalej. I serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy.
I kochanego ojca Benedykta. I to wszystkich ojców.
Pozdrawiamy gorąco, serdecznie dziękujemy. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. No, pani przed momentem wspomniała te spotkania z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Siostra w trakcie spotkania czytała listy dzieci do matki Elżbiety Czackiej. Myślę, że w naszych domach, w naszych rodzinach, pośród znajomych powinny się ożywić też te historie spotkań z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, czy też z matką Elżbietą Czacką, żeby to nie były takie postaci z obrazu, z figury, ale skoro żyły za naszych czasów, w naszych latach, to warto je przybliżać. 21 minut po 23. Podsumowanie. W jaki sposób przygotowujemy się, czym jest ta beatyfikacja, jakich owoców spodziewamy się i co musimy zrobić, by to nasze drzewo, którym jesteśmy my sami, nasze rodziny, nasza ojczyzna, nasz naród, by przyniosły te owoce. Rozpocznijmy to podsumowanie od siostry Jany Marii. Prosimy.
Już niedużo czasu zostało do beatyfikacji. Czas jest krótki, ale przed nami całe życie. Mam nadzieję, że owoce beatyfikacji będą wielkie i pomogą nam na nowo zobaczyć całą spuściznę naszych nowych błogosławionych, że nie poprzestaniemy tylko na właśnie takim emocjonalnym przeżyciu tego niedzielnego święta, ale pomogą też nam na nowo odkrywać postać matki Czackiej, która pomimo swojej niepełnosprawności zaufała do końca Panu Bogu, oddając swoje życie w ręce Jezusa, zawierzając swoją niepełnosprawność i oddając, składając ją pod krzyż Chrystusowi i ofiarowując swoje życie w służbie drugiemu człowiekowi, zarówno temu, który potrzebował pomocy takiej fizycznej, jak i pomocy pomocy duchowej, czyli osobom niewidomym na duszy.
niezależnie od niedogodności, zawsze była przy Panu Bogu i przy krzyżu. Matka Elżbieta Czacka. Prosimy, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Każda beatyfikacja jest znakiem danym nam od Boga. Jeżeli czekaliśmy na beatyfikację prymasa tysiąclecia tak długo, to dlatego, że prawdopodobnie ona dzisiaj jest nam szczególnie potrzebna, a może przez poprzednie lata my jeszcze do niej nie dorastaliśmy, potrzebowaliśmy tego czasu. Dzisiaj myślę, że obie te beatyfikacje pokazują nam kilka bardzo ważnych spraw. Dwie chyba najbardziej istotne to ta, że żyjąc właśnie w czasach nie tyle pomroczności jasnej, ile zaślepienia, faktycznego zaślepienia i tej ślepoty duchowej, potrzebujemy zdolności widzenia tego, co jest ważne, co jest istotne, co prowadzi nas do Boga. I tego uczy nas Matka Róża Czacka. To jest sprawa niezwykle, niezwykle dzisiaj ważna. Siostra w tej części telewizyjnej mówiła o tej ślepocie, która wiąże się z hedonizmem, konsumizmem, z tą przewróceniem skali wartości, która zamyka nas na to, co istotne. Prymas Wyszyński z kolei jest człowiekiem, który dany jest nam jako odsiecz z nieba. 12 września w rocznicy odsieczy wiedeńskiej on pokazuje, że można i należy walczyć ze złem, że będąc Bogiem silnym jesteśmy w stanie pokonać to zło. I to jest wielka nadzieja i wielkie wskazanie na nasze czasy. Przezwyciężanie tej ślepoty, przezwyciężanie zła, które nam dzisiaj zagraża. Dla człowieka, który jest silny Bogiem, niezależnie od jego słabości kondycji fizycznej, wszystko jest możliwe. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Bardzo gorąco dziękuję za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. I oczywiście beatyfikacja w niedzielę o godzinie 12 na antenie Radio Maria i Telewizji Trwam. Zapraszamy do uczestnictwa i do wypraszania potrzebnych łask dla nas, dla Radio Maria, dla Ojczyzny, też dla Kościoła w Polsce, Kościoła powszechnego. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, dziękujemy księże profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Siostra Jana Maria Ściga, franciszkanka, służebnica krzyża. Dziękujemy siostro.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.